Do godziny 18.30 w Radiu Kraków program Oko w Oko. Jacek Bańka, dzień dobry, a dzisiaj Oko w Oko staniemy z profesorem Grzegorzem Przebindą z Katedry Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i z Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie ze znawcą kultury i historii Rosji. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, czy był pan zaskoczony tym, że patriarcha Cyryl wsparł inwazję Rosji na Ukrainę?
Zaskoczony nie byłem, chociaż ja nie zauważyłem w tej jego wypowiedzi wsparcia. Bardzo uważnie ją przestudiowałem, bo chyba mamy na myśli tę samą wypowiedź. Zwracał się do wiernych podczas liturgii w którymś z soborów moskiewskich w niedzielę. To, co tam powiedział, to zaprotestował przeciwko przelewowi krwi, ale wyraźnie dawał do zrozumienia, że przyczyną tego przelewu jest interwencja jakichś obcych, zewnętrznych sił, które próbują zakłócić jedność prawosławia rosyjskiego, ruskiego, a to przecież i jest przede wszystkim to, co łączy wszystkie te narody wschodniosłowiańskie. Ale nie jestem oczywiście tym zaskoczony, bo patriarcha już od roku 2014 przynajmniej, to jest nazajutrz po aneksji Krymu, bardzo ściśle współpracował z Putinem i jego otoczeniem, stworzeniem takiej ideologii religijnej do tego przyłączenia. Ja pisałem wtedy sporo artykułów na ten temat pod takim tytułem jak Trzeci Chrzest Rusi, gdzie ukazywałem rolę prawosławia moskiewskiego w procesie integracji, dzisiaj jak się okazuje, a już i wtedy zbrojnej, tych przestrzeni, które kiedyś nazywano Rusią Kijowską, czyli obecnej Białorusi, Ukrainy, aż do Lwowa, no i oczywiście Rosji.
Ale to dzisiaj patriarcha Cyryl raczej wyklucza Ukrainę.
On nie wypowiada się na temat państwowości Ukrainy. Mówi jedynie i aż tyle, że prawosławie jest jedno i ta organizacja cerkiewna na tych trzech obecnie państwach powstałych na fundamentach Rusi Kijowskiej, czyli w Ukrainie, na Białorusi oraz w Rosji, że powinny mieć jedną organizację cerkiewną. I tak jak z Białorusią problemów nie ma, bo ta cerkiew białoruska jest podporządkowana moskiewskiej i o ile mi wiadomo, nie wypowiadała się obecnie na temat wojny na Ukrainie, to w samej Ukrainie problem jest złożony, jako że tam funkcjonują dwie rywalizujące ze sobą cerkwie. Jedna jest podporządkowana patriarchatowi moskiewskiemu i na jej czele stoi metropolita Epifaniusz, a druga, która ma status patriarchatu, notabene nieuznawana przez moskiewski patriarchat, na jej czele stoi metropolita Onufry. I tenże metropolita Onufry, to jest zdumiewające, że metropolita Onufry, czyli zwierzchnik cerkwi ukraińskiej podporządkowanej patriarchatowi moskiewskiemu, no w niesłychanie surowych słowach wypowiedział się o interwencji zbrojnej Putina, nazywając tę interwencję grzechem kainowym. A chciałbym tu w tym kontekście uwypuklić fakt, że Putin, który 24 ogłaszał wojnę z Ukrainą, nazywając ją eufemistycznie interwencją wojskową, jako jedną z przyczyn tej wojny, podał fakt, iż na terenie państwa ukraińskiego, którego on notabene za państwo nie uznaje, jest, a jeszcze w przyszłości w większym stopniu będzie prześladowana właśnie ta cerkiew. Tymczasem metropolita Onufry nie przyjął tej wyciągniętej ręki Putina, określił ten jego akt grzechem kainowym. Natomiast zrozumiałe jest, że Epifaniusz, zwierzchnik cerkwi ukraińskiej, tego patriarchatu kijowskiego, wypowiedział się, skrytykował już nie Putina, bo to byłoby oczywiste, ale odniósł się w bardzo surowych słowach do arcypasterza cerkwi moskiewskiej, zarzucając mu współudział w tym, jak to określił metropolita Onufry, kainowym grzechu.
Pan przy okazji tej wojny w Ukrainie użył kilka razy takiego sformułowania teologia Putina. Co oznacza to sformułowanie?
Zacząłbym od tego, że nie zgadzam się absolutnie z określaniem Putina jako twórcy tych teraz zastraszających dla pokoju w Europie i świecie akcji, jako podpułkownika KGB. Chciałbym się też odnieść do takiego wywiadu, jaki przeprowadziłem razem z kolegą, z Bartoszem Gołąbkiem, z pisarzem rosyjskim Dmitrem Bykowem, nazajutrz po aneksji Krymu. On przyjechał wtedy na nasze zaproszenie do Krakowa i do Krosna na Podkarpacie i zrobiliśmy z nim wywiad, który dosyć długo z różnych względów czekał na publikację i teraz został opublikowany dosłownie pół roku temu w takim roczniku przez nas wydawanym w Krośnie Studia Piegoniana i zatytułowaliśmy ten wywiad, bo tak wynikało z treści, że Putin to jest tylko przeciętny menedżer z KGB. I w Polsce też takie czasami słychać opinie, że tak naprawdę wszystko było od razu wiadome, bo podpułkownik KGB objął władzę i teraz podpułkownik KGB chce zlikwidować, zaanektować całkowicie Ukrainę. To nie jest plan podpułkownika KGB. Ja zajmuję się już długo też historią Związku Sowieckiego i wiem, że gdy miała być interwencja w Afganistanie, to pułkownicy i generałowie KGB przeciwko tej interwencji protestowali, a podjął ją Breżniew razem z tymi swoimi starcami dookoła, jako że miał on swojego rodzaju religię, ideologię. I Putin podobnie, jak mówię o teologii Putina, to mam na myśli to, że jest to mieszanina takiego rosyjskiego nacjonalizmu, autokratyzmu ze stalinizmem. To jest teologia. Ona jest podlana bardzo wyraźnie sosem religijnym. Putin, gdy przeprowadził się z Petersburga do Moskwy, niedaleko Łubianki jest taka cerkiew, nazywa się Sryetyńskaja, czyli cerkiew spotkania. Zaczął ją odwiedzać. Ja nie wiem, co się kryje na dnie jego robaczywej duszy, czy on wierzy w istnienie Pana Boga, ale na pewno uznaje, że to prawosławie, jakie ono historycznie się wykształciło, może być bardzo dobrą podstawą dla jego ideologii ekspansjonistycznej i często tego prawosławia w swoich wypowiedziach używa. Przecież teraz wypowiadając, czy też nie wypowiadając, a rozpoczynając wojnę z Ukrainą, także odwoływał się do wspólnych korzeni prawosławnych, których trzeba bronić. Notabene przed ideologią Zachodu. O tym też bym nie zapominał, bo jak była agresja na Krym w 2014 roku, to grupa tutaj naszych pseudointelektualistów, nie będę wymieniał ich z nazwiska, bo można to bardzo łatwo znaleźć. Wśród nich był też jeden profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwrócili się do Putina z listem poparcia, aby bronił nas w obliczu zgniłej cywilizacji Zachodu. I Putin przecież w tym swoim wojennym przemówieniu bardzo wyraźnie powiedział, że on będzie bronił także Rosji przed tą dewiacyjną cywilizacją, jaką wnosi tutaj do świata współczesny Zachód i Ameryka. Nie chciałbym bardziej tego wątku rozwijać, ale niech sobie uświadomią też nasi rodzimi patriotyczni krytycy zgniłej cywilizacji Zachodu, kogo mają za sojusznika.
Jednocześnie zwraca pan uwagę na całą korporację ideologiczną, która jest wokół Putina, choćby w postaci Klubu Izborskiego. Jakie jest znaczenie Klubu Izborskiego dla dzisiejszych poczynań Putina, choćby w Ukrainie?
Klub Izborski od tego 2014-2015 roku, o którym pisałem, stracił na znaczeniu. Na jego czele bardzo długo znajdował się taki dosyć wpływowy ideologii pisarz Aleksander Prochanow. Miałem też okazję kiedyś, czy też nieszczęście, zetknąć się z nim osobiście i tu z kolei z moim kolegą drugim, Olkiem Wawrzyńczakiem, też profesorem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, robiliśmy z nim wywiad. Ja wtedy oczywiście przeprowadzając ten wywiad, jakby na celu miałem tylko to, żeby pokazać pewną aberrację ideologiczną. On tam przepowiadał jednak dokładnie to, co się teraz dzieje. To jest mówił, że będą wojny, że będą krwawe konflikty, że Rosja nie pogodzi się z tym, że Związek Radziecki się rozpadł i trzeba było oddać te tereny, ale ja miałem nadzieję jeszcze 3 miesiące temu, że właśnie jego opinia aktualna jest dowodem na to, że do tej wojny nie dojdzie, bo on oczywiście trzyma się dalej swoich starych przekonań, że Ukraina to Rosja, jednakże mówił w wywiadzie, bo często tych wywiadów udziela, że była okazja jedyna w 2014 to wszystko zawojować i przyłączyć, ale że teraz to już nie jest możliwe, jako że będzie to kosztowało zbyt wiele krwi, że Ukraina jest dobrze przygotowana do obrony. I ja myślałem, słuchając go, że jednak Putin zrezygnuje z tej swojej teologii i że jednak może będzie słuchał głosu rozsądku takich nacjonalistów sowiecko-rosyjskich jak Aleksander Prochanow, to znaczy nie podejmie tej wojennej wyprawy, a jednak jest coś takiego szalonego w umyśle obecnego prezydenta Federacji Rosyjskiej, co każe go traktować jako fałszywego mesjasza.
Mówi pan fałszywy mesjasz, to jakie znaczenie, to sformułowanie też tu padło, w tej teologii Putina nabiera ten trzeci chrzest Rusi, po prostu aneksję Białorusi i Ukrainy, tak upraszczając?
No aneksja Białorusi to już w zasadzie się dokonała. Wczoraj odbyło się referendum konstytucyjne Białorusi, notabene przeoczone u nas aż do ostatniej chwili, a dziwię się na przykład naszemu ministrowi sprawiedliwości, że wczoraj czy przedwczoraj główną jego troską, jak zapewniał tam kogoś ze swoich ukraińskich kolegów, jest to, że on weźmie bardzo aktywny udział w osądzaniu zbrodniarzy wojennych rosyjskich, którzy dokonali zbrodni wojennej na Ukrainie. Mnie się wydaje, że nasze władze i nasze elity geopolityczne powinny baczniejszą uwagę zwracać uwagę na te rzeczy, które się dopiero mają dziać, a nie te, które się już stały. Wiadomo było i to był jeden z dowodów na to, że Putin szykuje się jednak do interwencji. To było nie tylko to, że zbiera on wojska na Białorusi albo przysyła okręty wielkie z Dalekiego Wschodu przez cieśniny aż na Morze Czarne, ale również i to, że Białoruś szykowała się do zmiany konstytucji. I rozmawialiśmy ze sobą, ta nasza pamiętna rozmowa, no już prawie 2 lata temu, w sierpniu 2020 roku po wyborach, kiedy w Polsce była euforia, że Białoruś już się wyzwoli, a przestrzegałem, mówiąc, że co najmniej 2-3 lata Łukaszenka jeszcze przetrwa. No a dziś możemy powiedzieć, że szykuje mu się następne 10 lat, a zmiany w konstytucji białoruskiej przyjęte wczoraj w tym referendum, zapewne sfałszowanym, ale przecież nikt tego nie będzie dochodził, są następujące. Otóż wyrzuciła Białoruś z konstytucji punkt, to jest rozdział 1, artykuł 18. Zacytuję, żeby było wiadomo, jak to brzmi w oryginale. Republika Białoruś stawić celu zdzielać swoją terytorium bez jadiernej zony, a gospodarstwo neutralnym. Co to znaczy? To oznacza, że był punkt, który mówił, że celem Białorusi jest pozostać terytorium bezatomowym, strefą bezatomową, a państwo Białoruś ma być neutralne. Tutaj nie zmieniono tego, tylko wyrzucono, wykreślono ten punkt z konstytucji. Skoro tak, no to było wiadomo przecież, w jakim kierunku to idzie. A słyszał pan, panie redaktorze, żeby ktoś u nas analizował to w momencie powstawania tego projektu, który już grubo ponad rok temu został przyjęty. Więc Białoruś już jest wcielona, tutaj nie ma już żadnych problemów. Natomiast jak będzie zrealizowany ten trzeci chrzest Rusi w stosunku do Ukrainy, to tego jeszcze nie wiemy, bo możemy już dzisiaj powiedzieć, że nie powiodło się to Putinowi początkowo. On ten pierwszy etap, te 4 dni po prostu przegrał. Jednak Ukraina stawiła taki opór, że nie udało mu się zrealizować tego pierwszego celu, a jego pierwszym celem było zdobycie Kijowa. I to miało się dokonać w ciągu 72 godzin, jak dzisiaj już jest wiadomo, obalenie Zeleńskiego i ustanowienie tam marionetkowego rządu.
To jak długo mogła być przygotowywana ta agresja?
Ja sądzę, że ona była już od 2015 roku przygotowywana, kiedy przeszła ta pierwsza fala krymskiej euforii. Putin zaczął żałować, że nie poszedł za ciosem, a tacy ludzie jak Prochanow, jak Edward Limonow, już nieżyjący pisarz, jak Zachar Prilepin, wybitny pisarz, ale obrzydliwy imperialista i nastawiony bardzo wrogo do Ukrainy jako takiej, wyrażali żal, oburzenie, zarzucali Putinowi, że był taki minimalistyczny. Więc sądzę, że to już było przygotowywane od 2015 roku. Natomiast, bo to nie była taka akcja spontaniczna jak wzięcie Krymu, kiedy Putin wykorzystał zamęt w państwie ukraińskim. Natomiast Łukaszenka, który jeszcze rok przed wyborami na pytanie dziennikarza ukraińskiego Dmitrija Gordona, czy byłby w stanie dopuścić, aby z terytorium Białorusi wyszły wojska atakujące Ukrainę, odpowiedział na to, rozbijając na sylaby: nikada, nikada. Słuchałem tego wywiadu wtedy, kiedy był udzielany. Okazuje się, że wybory na Białorusi i ta sytuacja, niedokończona rewolucja na Białorusi, spowodowała, że Putin uzyskał tak naprawdę pomocnika, bez którego nie mógłby tej inwazji dokonać. Więc to są te dwa lata takie ważne, 2015, natomiast 2020 rok bardzo te interwencje przyspieszył.
Panie profesorze, jak długo może potrwać władza Władimira Putina?
No, panie redaktorze, mój nauczyciel i mistrz Andrzej Drawisz odpowiadał w takiej sytuacji słowami Bułata Okudżawy: proszę mnie zapytać o coś łatwiejszego. Nie chciałbym, żeby moje przepowiednie się sprawdzały. Jeżeli nie dojdzie do upadku Putina teraz, a obawiam się, że nie dojdzie do żadnego rozłamu w armii rosyjskiej, że jednak te protesty, mimo że bardzo szlachetne, to nie będą miały takiego wpływu, to obawiam się, że jeszcze 5 lat to potrwa i że dopiero izolacja, sankcje ekonomiczne go załamią. Ale nie chciałbym tutaj prorokować, dlatego że prorokowanie w tej sytuacji nie ma sensu, dlatego że sam Putin nie wie, nigdy dzisiaj na świecie nie wie, ile władza Putina jeszcze potrwa.
Jaka będzie rola Chin w tej, jak pan zakłada, być może 5-latce?
No, nie chciałbym, panie redaktorze, się tutaj przedstawiać tak, jak to bywa niekiedy wśród publicystów, jako specjalista od całej kultury i polityki, geopolityki światowej, bo dzisiaj takie bardzo są modne tematy, właśnie jak geopolityka, trzecia wojna światowa. Żeby być specjalistą od Chin, to trzeba znać ich język, kulturę, mentalność i długo z tą kulturą obcować. Ja na Chinach, jeżeli mógłbym tak powiedzieć, znam się o tyle, o ile pojawiały się one jako przedmiot refleksji twórczości myślicieli rosyjskich. I przygotowywałem przez ostatnie 2 lata, powróciłem do swoich wielkich tematów, czyli do rosyjskiej myśli filozoficznej w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. I taki mój ulubiony myśliciel Włodzimierz Sołowiow napisał pod koniec życia opowieść o Antychryście. To jest bardzo aktualna dzisiaj opowieść, dlatego że ten Antychryst, który działa u Włodzimierza Sołowiowa, to jest właśnie, Putin to jest jednym z jego wcieleń. Na czym to polega? Otóż to jest ten, tak samo jak i u Orwella, że Ministerstwo Prawdy zajmuje się głoszeniem kłamstwa, Ministerstwo Miłości sieje nienawiść, a Ministerstwo Pokoju prowadzi wojnę. Proszę zwrócić uwagę, jakich frazesów, jakich wielkich słów humanistycznych używa Putin, gdy usprawiedliwia swoją zbrodnię na Ukrainie. Ale wróćmy do Chin. Otóż Sołowiow zwracał uwagę, że aby Chiny zrozumieć, to trzeba czytać ich myślicieli. Ja mam w swojej bibliotece i przygotowałem tę książkę, wziąłem do ręki właśnie na użytek też tej naszej dzisiejszej rozmowy. To jest książka zatytułowana Sztuka wojenna myśliciela wielkiego chińskiego Sun Zi, napisana 2,5 tysiąca lat temu. I on tam w punktach opisał, co to jest wojna. I w punkcie 17 pisze: wojna to sztuka wprowadzania w błąd. No, możemy powiedzieć, że Putin wszystkich wprowadził tutaj w błąd, więc udało mu się tę sztukę chińską zastosować. A teraz punkt 4. Powiada tak ów Sun Zi: droga lub wpływ moralny sprawia, że ludzie myślą tak samo jak rządzący, więc pójdą z nimi na życie i na śmierć, nie bojąc się jednego ani drugiego. Nikt nie sprawi, żeby wojsko skutecznie walczyło, jeśli każe mu się walczyć w niesłusznej wojnie. Ja sądzę, że Chińczycy, którzy bardzo dobrze znają to dzieło swojego myśliciela, już zauważyli, że ta wojna nie doprowadzi Putina do sukcesu. I Chińczycy nieprzypadkowo wstrzymali się od głosu podczas tego głosowania w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ja wysłuchałem przemówienia ich przedstawicielki w tłumaczeniu na język rosyjski, ona mówiła po chińsku, i wynikało z niej jasno, że oni tak naprawdę tam nie zajmują stanowiska. to jest nie bronili Ukrainy, ale jednocześnie nie popierali Rosji w ich agresji. Jeżeli popatrzymy na geopolitykę, a przynajmniej na tyle, na ile ja mogę się tutaj w tym wypowiadać, no to z jednej strony oczywiście Chiny mają problem z Tajwanem i wtedy powinni Putina poprzeć, ale z drugiej strony są też przecież separatystyczne dążenia na ich terenie. A jeszcze z trzeciej strony wydaje mi się, że nie jest w interesie Chińczyków, aby aż tak wielki konflikt w Europie trwał. Przecież oni są tutaj gospodarczo zaangażowani. I też już słyszymy z tych pierwszych opinii stamtąd płynących, że wcale tak Rosjanie łatwo z nimi w sensie gospodarczym mieć nie będą.
I na koniec, panie profesorze, skoro dotknęliśmy gospodarki, pytanie o postawę Zachodu, narastające sankcje, ale z drugiej strony słychać opinię, że gospodarka wcale nie jest rzeczą najważniejszą z tej rosyjskiej perspektywy.
No to jest oczywiście już też problem do podejmowania przez specjalistów, przez ekonomistów. Ja w czasie pierwszej naszej rozmowy w przeddzień interwencji mówiłem zaraz po uznaniu owych republik samozwańczych, że Europa powinna bardzo ostro zastosować sankcje i może pan pamięta, że apelowałem wtedy na ile mogłem, aby objęto je personalnie co najmniej na poziomie Miedwiediewa, co już się stało. I mówiłem też, że sankcje powinny uderzyć w bank centralny, bo słyszałem bardzo przekonującą wypowiedź na ten temat i na to też czekamy. Sankcje gospodarcze nie zadziałają z dnia na dzień, a jeżeli jednak zostaną one tak wprowadzone i urzeczywistniane jak teraz, to Rosja już po miesiącu i po dwóch będzie wyglądała zupełnie inaczej. I może Putinowi to odpowiada, ale jestem głęboko przekonany, że nie odpowiada to więcej aniżeli połowie obywateli Federacji Rosyjskiej, czyli tych ludzi, których można nazwać obywatelami Federacji Rosyjskiej. Oni się już jednak przyzwyczaili do innego życia, a nie do drewnianego rubla i do takiej gospodarki, jaka była w czasach Breżniewa, a sankcje do tego doprowadzą.
W programie Oko w Oko profesor Grzegorz Przebinda z Katedry Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję. Do usłyszenia.